Ekscelencjo, magnificencje, wielce szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu, w tej konferencji. I jednocześnie chcę od razu przeprosić za pewną rzecz. Mianowicie po tych trzech znakomitych wystąpieniach, które miały jednak charakter krytyczny w stosunku do tolerancji, postanowiłem pod wpływem pewnej polityki poprawności skupić się na obronie tolerancji. Proszę państwa, bezpośrednim powodem tej obrony jest to, co jest niewidoczne dla naszych słuchaczy i telewizorów zapewne, mianowicie wejście do naszej auli. Aula zawiera dzisiaj, wejście do auli jest opatrzone napisem Klub Kawalerów. Proszę państwa, oczywiście ja czuję się tutaj dobrze. Jestem kawalerem i będę kawalerem. Ale staję na przykład w obronie pana profesora Mieczysława Ryby, który jest ewidentnie dyskryminowany. Staję w obronie wszystkich pań, przepraszam, że przyjmuję rolę feministek, ale staję w obronie wszystkich pań, które mogą i mają prawo czuć się dyskryminowane. Oczywiście sprawca tej dyskryminacji, ojciec Dariusz, nazwijmy rzecz z imienia i osobę z imienia, będzie tłumaczył, że jest to scenografia do dzisiejszej sztuki, na którą na pewno serdecznie zaprasza wszystkich obecnych pod tytułem Klub Kawalerów. Ale wszak na plakatach prowadzących nas tutaj drogą uczelni na to wieczorne spotkanie widnieją także dość specyficzne, dyskryminujące określenia. Mianowicie do Klubu Kawalerów należą i są wymienieni niektórzy aktorzy, do klubu natomiast wtłaczają się czy wciskają i są wymienione pewne panie. Klub Kawalerów podglądają i są też wymienione pewne osoby. A zatem jest pewna grupa będąca, mająca charakter inkluzywny, jest pewna grupa wykluczona. To jest, proszę państwa, ewidentna dyskryminacja. Dlatego też w związku z tym, że wczoraj przypadało święto nawrócenia świętego Pawła, postanowiłem definitywnie spaść z tego konia homofobii, dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu, rygoryzmu katolickiego i zejść na ziemię pewnego raju tolerancyjnego, którym oczywiście są krainy europejskie i cały nasz Euroland, a niektóre z nich fragmenty zasługują na szczególne zauważenie. Postanowiłem, proszę państwa, przystanąć na chwilę w ojczyźnie, w pewnym sensie tolerancji, ojczyźnie Erasma z Rotterdamu w Holandii i prześledzić kilka wydarzeń, które działy się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Te wydarzenia tworzą pewną spójną całość, jak sądzę, którą postaram się tutaj krótko naszkicować. W roku 2001 opinią publiczną w Holandii, ale także w Europie wstrząsnął wywiad udzielony przez jednego z kandydatów na premiera Holandii, pana Pima Fortuyna, w którym wypowiedział się tenże polityk, iż jest za zimną wojną z islamem. Widzę islam jako nadzwyczajne zagrożenie, jako wrogą nam religię. Przy czym główne źródło wrogości islamu postrzegał w tym, iż pozostaje on na poziomie nietolerancji wobec mniejszości seksualnych. To oburzenie Pima Fortuyna jest zrozumiałe w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że ten polityk nie tylko reprezentował, ale sam był zaangażowany czynnie w homoseksualizm i bardzo mocno promował prawa gejów i lesbijek w swoim kraju. Mniej więcej rok po tym wywiadzie, w roku 2002, na 8 dni dokładnie przed wyborami w Holandii, Volker van der Graaf, weganin, aktywista na rzecz praw zwierząt, zastrzelił Pima Fortuyna. Partia Pima Fortuyna, pozbawiona lidera na skutek tego traumatycznego zdarzenia, osiągnęła bardzo wysoki wynik wyborczy, nadspodziewanie wysoki wynik wyborczy, ale wkrótce, kilka lat po tych incydentach, pozbawiona postaci tak wyrazistego skądinąd lidera, przestała po prostu istnieć. Komentatorzy medialni informowali, że fakt, że Fortuyna zabił ześwirowany obrońca zwierząt, a nie fanatyczny muzułmanin, pozwolił uniknąć wojny religijnej, bitwy między wściekłymi nacjonalistami i fanatycznymi islamistami. Kolejna postać, którą chcę tutaj króciutko tylko przypomnieć, to jest postać związana z Fortuynem, mianowicie chodzi mi tutaj o postać holenderskiego reżysera Theo van Gogha, wnuka Vincenta van Gogha, który pracował nad dokumentem o morderstwie wspomnianego wcześniej polityka. Wcześniej Theo van Gogh zasłynął w Holandii, w Europie i w świecie swoim filmem pod tytułem Submission, do którego scenariusz napisała Somalijka Ayaan Hirsi Ali. Był to film o upokarzaniu, biciu i wykorzystywaniu seksualnym kobiet w świecie islamskim. W 2004 roku, 2 listopada, na ścieżce rowerowej w Amsterdamie Theo van Gogh został rytualnie zamordowany, wręcz zarżnięty przez muzułmanina Mohammada Bujeriego. Przepraszam za to drastyczne zdjęcie, ale pozwalam sobie przywołać je, żeby ukazać całą eskalację zła, która w tym momencie się dokonała. Theo van Gogh został pierwotnie zastrzelony, po czym został poderżnięty zakrzywionym nożem, a ten nóż został wbity następnie w jego ciało po to, aby przytrzymywał napisany wcześniej list adresowany do owej somalijskiej scenopisarki. List został podpisany krwią, już wykorzystaną krwią właśnie zabitego reżysera. Wszystko to stało się publicznie na oczach przypadkowych przechodniów. W swojej mowie końcowej na procesie Mohammed Bujeri stwierdził: nie mogę go podejrzewać o hipokryzję, ponieważ on nie był hipokrytą. On taki nie był i ja wiem, że on wierzył w to, co mówił. Więc wszystkie te opowieści, że czułem się obrażony jako Marokańczyk, albo dosłownie, że nazwał mnie Geitenneuker, to wszystko nieprawda. Działałem kierowany religią i sam przyznałem, że gdyby był to mój ojciec albo mój brat, zrobiłbym to samo. Znowu komentarz medialny, nie ze złości, nie z nienawiści, nie kierowany emocjami. Nie, Mohammed B. zabił, ponieważ był narzędziem w rękach Boga, który wymierza sprawiedliwość. Nie miał wyjścia. Interesująca była reakcja polityków na to zdarzenie, ponieważ oni zareagowali w pierwszym momencie oczywiście szokiem i smutkiem, ale jednocześnie mocnym, radykalnym wyznaniem odżegnania się od ekstremalnych emocji. Nie ulegajmy emocjom, nie dajmy się ponieść emocjom. Jesteśmy przecież społeczeństwem tolerancyjnym, musimy jakoś z tymi faktami się uporać. Podobnie zareagowali muzułmanie, którzy owszem przyznali, że odcinali się od wielu, że nie zgadzali się w wielu sprawach z Van Goghiem, ale odrzucają przemoc. Nie do końca, proszę Państwa, to usprawiedliwienie było takie klarowne, ponieważ niektórzy z muzułmanów rzeczywiście ortodoksyjnych stwierdzali po prostu, że nie był to mord rytualny, bo on był dokonany w Ramadanie, a w Ramadanie czynności żadnej wykonywać nie wolno, więc dlatego jest to mord polityczny, a nie rytualny i tyle tylko. Po całej tej traumie zgromadziło się około 20 tysięcy osób na głównym placu Amsterdamu. Nie zorganizowano na prośbę rodziny Marszu Milczenia, natomiast postanowiono wyrazić swój sprzeciw w sposób taki, jak Państwo tutaj widzą, aplauz, krzyki, walenie w bębny. Amsterdam nie da sobie zamknąć ust. Nie zamkniecie ust mieszkańcom miasta, które od rana do późnej nocy oddycha wolnością. Trzeba przyznać, że był to wyraz dość głośny, hałaśliwy, aczkolwiek zauważmy, że pozbawiony jakiejkolwiek werbalizacji, jakiejkolwiek też znakowości. To było po prostu bicie w tarabany, natomiast co ono miało znaczyć właściwie i czemu miało służyć, nie do końca wiadomo. Proszę Państwa, zestawiam te dwa tragiczne incydenty po to, żeby pokazać pewne zagadnienia kontrowersyjne, które w nich się pojawiają. Mianowicie, po pierwsze, mamy do czynienia w pierwszym przypadku Pima Fortuyna z poglądami radykalnie antyislamskimi. Mamy też do czynienia z pederastią, która stanowi właściwie główny powód krytykowania przez niego tych poglądów antyislamskich. Fortuyn zostaje zabity raczej nie na tle religijnym. Nie ma właściwie żadnego bezpośredniego związku między poglądami wegańskimi i obrońcy praw zwierząt, a poglądami Fortuyna. I właśnie też jest rzecz charakterystyczna, że ponieważ zabija go ekolog głęboki, że może powiem w pewnym uproszczeniu, być może, że spotkało się to oczywiście z dezaprobatą, ale jednak nie przekroczyło to pewnego poziomu agresji, który normalnie, czy gwałtownej i radykalnej reakcji, który w takich wypadkach by zapewne przebiegał. W przypadku Theo van Gogha mamy do czynienia z krytyką wykorzystywania kobiet i w gruncie rzeczy z krytyką religii islamskiej, przedstawianej rzeczywiście w sposób obrazoburczy. Nadmienię tylko, że na tym filmie występowały półnagie czy nagie kobiety, które miały tatuaże Allah nienawidzi kobiet. Co oczywiście no, godziło w uczucia religijne muzułmanów. W efekcie mamy znowu do czynienia już z ewidentnie na tle religijnym dokonanym zabójstwem, które kończy się, proszę państwa, waleniem w bębny. Przepraszam bardzo, ale tak bym to określił. Podsumowując zatem, jest rzeczą charakterystyczną, że te dwie tragiczne sytuacje stanowią swoiste zmapowanie wyzwań tolerancji. Wyzwań w zakresie płaszczyzny religijnej, obyczajowej, można dodać jeszcze także politycznej na pewno, i także w płaszczyźnie sumienia. O tych płaszczyznach za chwilę spróbuję kilka słów powiedzieć. Natomiast na tym etapie bezpośrednim, raz jeszcze powtarzam, bo jest to rzecz, która ogromnie mnie tutaj uderza, że cała dramaturgia tej sytuacji kończy się niewerbalnym krzykiem, zmasowanym waleniem w bębny, hałasem, po prostu hałasem. Ale historia ma swój koniec. Tak się przynajmniej wydaje i ten koniec historia pisze w roku bieżącym, w roku 2013. Mianowicie okazuje się, że Amsterdam wpadł na pomysł rozwiązania konfliktów poprzez eksterminację normalności. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że w ostatnich dniach czy tygodniach ukazała się informacja mówiąca o tym, że władze Amsterdamu będą przymusowo przesiedlać osoby, które nienawidzą cudzoziemców lub pederastów. W Amsterdamie za 1 000 000 euro zostało wybudowane getto kontenerów. I jeżeli ktokolwiek z nas, przepraszam, z moich czcigodnych przedmówców, który wykazywał tutaj, jak zauważyłem, pewne nietolerancyjne postawy, gdyby te nietolerancyjne postawy przypisać do zwłaszcza na przykład wrogości w stosunku do cudzoziemców albo w stosunku do innych orientacji seksualnych, bo takie podejrzenia by, przepraszam panowie profesorowie i księże biskupie, przepraszam, takie podejrzenia mogłyby paść, no to wtedy na pół roku, przepraszam, izolacja w kontenerze, czas na przemyślenie, decyzją nie sądu, ale decyzją administracyjną, proszę państwa. Decyzją administracyjną. To jest finał, można powiedzieć, finał tych wydarzeń traumatycznych, które Holandia przeżyła rzeczywiście na bazie zmagania się z problemem tolerancji i nietolerancji. Finał, zauważmy, bardzo specyficzny i zaskakujący, dlatego że nie pada w ramach tego rozwiązania żadne normatywne ustosunkowanie się do problemu godności osoby ludzkiej, do problemu wolności słowa, wolności religii, wolności sumienia. Nie pada żadne rozwiązanie dotyczące normatywnego charakteru, powiedzmy, związków małżeńskich, czy w ogóle obyczajowości. To wszystko zostaje tutaj zmarginalizowane. Holandia przykrywa cały ten tumult, który wytworzył się wokół tych faktycznie bardzo skomplikowanych na pewno zjawisk, przykrywa go rozwiązaniem radykalnym, rozwiązaniem w postaci eksterminacji normalności, czyli krytyków patologii, inaczej mówiąc. I to jest zjawisko, powiedziałbym, bardzo, bardzo szczególne. Gdybyśmy, proszę państwa, teraz spróbowali spojrzeć na wskazane już tutaj pewne płaszczyzny, pewne wyzwania, na których tolerancja przebiegała zarówno w historii, jak i przebiega we współczesności. Wskazałbym tutaj na 4 takie płaszczyzny. Oczywiście pierwszą z nich jest płaszczyzna polityczna. Jeżeli spojrzymy historycznie, nie ośmielam się tutaj nawet komentować znakomitego wystąpienia mojego przedmówcy, ale można powiedzieć, jak sądzę, w skali zwłaszcza europejskiej czy w skali światowej, że tolerancja zrodziła się no, na zasadzie przekonania, że państwo, które zabezpiecza podstawowe cele swojej polityki, takie jak bezpieczeństwo, pokój wewnętrzny, stabilność polityczna, nie może angażować się w kwestie religijne. I w związku z tym dokonała się właśnie zmiana, że tak powiem, właśnie odejście od tej zasady cuius regio, eius religio, na rzecz no właśnie zasady wprowadzenia tutaj tolerancji jako pewnego mechanizmu, który będzie stabilizował tę sytuację. Tylko że od tego momentu poszła droga, jak wiemy, dość daleko w przód czy w tył, zależy jak na to spojrzymy, czy jest to ruch postępowy czy ruch wsteczny. W każdym bądź razie efektem tego procesu stał się rozdział państwa i kościoła, skądinąd słuszny, gdybyśmy przyjęli zasadę autonomii uczestniczącej, ale efektem ostatecznym jest to, co dzisiaj obserwujemy, mianowicie próba marginalizacji religii i marginalizacji kościoła. Druga płaszczyzna, która została też odsłonięta w tych wydarzeniach przywoływanych przed chwilą, to jest płaszczyzna moralna. Proszę Państwa, dopóki mieliśmy moralność opartą na koncepcji prawa naturalnego, na klasycznej koncepcji prawa naturalnego, mieliśmy sytuację bardzo uporządkowaną i w miarę stabilną, ponieważ wiedzieliśmy, że dobro należy czynić, zła należy unikać, że istnieje pewna struktura tego prawa naturalnego, jego uszczegółowienie, dość zbieżne z tablicami dekalogu i mogliśmy sobie to życie społeczne organizować. Wiemy wszakże, że wraz z rozwojem tolerancji trzeba było, może nie dosłownie trzeba było, ale wraz z tym rozwojem tolerancji dokonało się sformatowanie koncepcji prawa naturalnego na koncepcję prawno-pozytywistyczną, a więc pozytywna wola prawodawcy zaczęła określać reguły moralne. Stąd przeszliśmy jeszcze kolejny krok dalej i weszliśmy w dzisiejszą koncepcję praw człowieka, które są także niewywodzone z prawa naturalnego, jak to miało miejsce jeszcze za czasów Maritena czy Deklaracji Praw Człowieka, ale mamy dzisiaj owe osławione prawa człowieka, powtarzane bardzo często jak mantra, mamy wywodzone je z pozytywnej woli prawodawcy. W związku z tym mamy, proszę Państwa, dzisiaj takie sytuacje jak właśnie prawo do aborcji, prawo do eutanazji, prawo do legalizacji związków homoseksualnych, czy prawo do reprodukcji, z którym najwięcej mam problemów, bo to prawo do reprodukcji pojawiło się w okresie zmagań wokół in vitro i ono jest dzisiaj ujęte w katalogu praw człowieka. No jest z tym prawem, z realizacją tego prawa, powiedzmy sobie, pewien problem dla niektórych z nas i pytań by można było tej mnożyć. Trzecia płaszczyzna, która pojawia się w tym sporze o tolerancję, to jest oczywiście płaszczyzna religijna. Znowu nie chcę tutaj uszczegóławiać tej płaszczyzny ze względów czasowych, ale można powiedzieć tak, oczywiście tolerancja niejednokrotnie jest traktowana, była i jest traktowana jako pewien wyraz przecież postawy chrześcijańskiej. Wszak chrześcijaństwo idzie oczywiście zdecydowanie dalej niż tolerancja. Chrześcijaństwo zaleca afirmację drugiego człowieka ze względu na niego samego. Ale często się kojarzy tolerancję właśnie z postawą chrześcijańską, a to, co jest właśnie wszelką próbą narzucania komuś swoich poglądów, staje się postawą nietolerancyjną, wrogą religii, wrogą religijności i tak dalej. Można by było ten wątek uszczegółowić i na pewno zrobię to w tekście pisanym, natomiast zauważyłem w tym momencie ojca Dariusza, który był tutaj przyczyną mojego wzburzonego na początku wystąpienia a propos dyskryminacji. Ojcze, jesteśmy w klubie kawalerów, a to jest dyskryminacją tutaj znacznej części obecnych na sali i jest działaniem nietolerancyjnym. Muszę to publicznie po prostu powiedzieć i przepraszam, że tak publicznie to piętnuję. Proszę Państwa, niemniej jednak, wracając do tej płaszczyzny religijnej, znowu na skutek pewnych przeobrażeń, które można tutaj zauważyć, doszliśmy do tego, że wyrazem tolerancji stał się właściwie indyferentyzm religijny. Stała się sytuacja, w której wszystkie religie, wszystkie przekonania są sobie równe i tak dalej, i tak dalej. I to jest postawa, która oczywiście zabrania zaangażowania Kościoła katolickiego. To jest też bardzo rzecz charakterystyczna, że zabrania przede wszystkim Kościołowi katolickiemu jakiegokolwiek działania ewangelizacyjnego czy misyjnego, oskarżając go tym samym od razu o nietolerancję. Wreszcie czwarta płaszczyzna to jest płaszczyzna sumienia, która pokazuje dzisiaj znowu, że religijne rozstrzygnięcia na wysokim poziomie ogólności nie mają bezpośredniego wpływu na zachowania człowieka. Religia staje się oderwana od moralności. To jest też rzecz bardzo charakterystyczna, że chcąc być dzisiaj człowiekiem tolerancyjnym, właściwie wystarczy wyzbyć się swoich przekonań religijnych, swoich fundamentów wiary i pozostać ogólnie, powiedzmy, dobrym, w znaczeniu bliżej nieokreślonym, ale właśnie, powiedzmy, człowiekiem spolegliwym. Wtedy zyskujemy miano człowieka tolerancyjnego. Te cztery płaszczyzny na przestrzeni dziejów ulegały i ulegają procesowi bardzo wyraźnej relatywizacji. Szczególnym obszarem tej relatywizacji jest nasz współczesny świat, świat ponowoczesny, świat postmodernistyczny, w którym dokonało się radykalne zakwestionowanie instytucji, autorytetów, kryzys pojęć i związany z nim kryzys prawdy, dokonała się wreszcie erozja wartości. Proszę Państwa, nieprzypadkowo moim zdaniem imię Róży Umberto Eco, przecież kultowa wręcz powieść dwudziestowieczna, kończy się pożarem biblioteki i klasztoru. Pożarem rozumu i pożarem wiary. Człowiek, który wychodzi z tej przygody imienia Róży, jest człowiekiem, który staje się włóczęgą, pozbawionym właściwie celu, odchodzącym od spopielonego rozumu i wiary. Taki jest obraz współczesnego człowieka. Spłonął autorytet, spłonęła prawda, spłonęły pojęcia, spłonęły jakieś stabilne wyznaczniki naszej rzeczywistości. W efekcie mamy, proszę Państwa, te cztery płaszczyzny poddane rzeczywiście radykalnej relatywizacji. I tak w płaszczyźnie politycznej dokonuje się pozbawienie Kościoła autonomii uczestniczącej, dokonuje się marginalizacja Kościoła. W płaszczyźnie moralnej tolerancja oznacza w gruncie rzeczy relatywizację praw człowieka. I tutaj wspomniane już chociażby kilkakrotnie w różnych kontekstach, ale to przywołanie, że my, którzy jesteśmy właśnie pro-life, jesteśmy na czarnej liście tych, o czym mówił ksiądz biskup, tych, którzy reprezentują pro-choice. Jesteśmy w Komisji Europejskiej, w jednej z dykasterii Komisji Europejskiej, jesteśmy zakwalifikowani jako ludzie nietolerancyjni, dlatego że nie opowiadamy się za pro-choice, czyli nie opowiadamy się za zabijaniem życia nienarodzonych, nie opowiadamy się za zabijaniem niewinnego życia. W związku z tym łamiemy właśnie prawo wyboru, prawo wolnego wyboru człowieka, jesteśmy zatem ludźmi nietolerancyjnymi. W płaszczyźnie religijnej mamy do czynienia z charakterystycznym indyferentyzmem katolickim, indyferentyzmem, przepraszam, religijnym, co oznacza, że no na przykład katolicki prezydent publicznie opowiada się, tak zwany katolicki prezydent, opowiada się publicznie za aborcją, za in vitro i nie widzi w tym żadnego problemu. Proszę Państwa, chcę tylko zwrócić uwagę na taki akapit niedawnego przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI, który być może umknął naszej uwadze, bo dziwnym trafem nie był w jakiś sposób wydobyty, a jest to akapit komentujący moim zdaniem wydarzenia, coroczne wydarzenia styczniowe w naszej ojczyźnie. Mianowicie Ojciec Święty Benedykt XVI, zwracając się do organizacji charytatywnych działających na rzecz pomocy ofiarom trzęsienia ziemi i kataklizmów, zwrócił uwagę, że chrześcijanin może się angażować w działalność charytatywną wtedy, kiedy dana organizacja, jej działalność nie koliduje z zasadami antropologicznymi, antropologii chrześcijańskiej i moralności chrześcijańskiej. Myślę, proszę Państwa, że to jest wystarczający komentarz do 20-letnich sporów, które trwają wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo wystarczający komentarz do tych wszystkich sporów, które są właśnie sporami bardzo często, także w naszym środowisku, w naszych środowiskach, bardzo niejednoznacznymi. To nadaje, powiedziałbym, charakterystyczną jednoznaczność wbrew właśnie owemu indyferentyzmowi. Wreszcie płaszczyzna sumienia, która dzisiaj pod wpływem tych przemian tolerancyjnych wytworzyła problem sumienia kreatywnego. Słynne, wulgarne, skądinąd stwierdzenia, mój brzuch jest moją własnością i ja będę decydowała o właśnie tym, co noszę w brzuchu. Dzisiaj słyszymy to w wersji jeszcze bardziej radykalnej. Moje ciało jest moją własnością, ja będę decydował o mojej płci, ja będę decydował, prawda, o konsekwencjach związanych właśnie z płciowością. Proszę Państwa, pozwolę sobie już może z racji czasowych ominąć jedno czy drugie zagadnienie, o którym chciałem jeszcze powiedzieć, ale chcę zwrócić uwagę przynajmniej na dwa, jak sądzę, bardzo istotne elementy. Po pierwsze, kiedy pytamy i w pewnym sensie wracamy tą refleksją do całego dzisiejszego spotkania, pytamy o oblicza tolerancji, pytamy o to, czym jest tolerancja, zauważmy, że przy tej wieloznaczności, w wielu aspektach, o których tutaj mówiliśmy, można powiedzieć, ona jest w pewnym sensie postawą, ale jako taka nie ma potrzeby tworzenia struktur instytucji. Nie ma takiej potrzeby. Po prostu ci z nas, którzy kierują się empatią, afirmacją, szacunkiem dla drugiego człowieka, a także zrozumieniem jego wad, popełnionych błędów, nie potrzebują zabezpieczenia instytucjonalnego. To tkwi w naszych postawach. Można powiedzieć, że tolerancja jest obyczajem, ale w takim razie stanowi trudny do odtworzenia efekt rozmaitych społecznych i ludzkich czynników, także okoliczności przypadkowych. Jest znowu więc trudna do zinstytucjonalizowania. To, z czym mamy dzisiaj faktycznie do czynienia, to jest tolerancja rozumiana jako forma światopoglądu. I to jest problem, który rzeczywiście jest problemem i wyzwaniem, jest problemem bardzo krytycznym, jest problemem, wobec którego musimy zachować, o czym była mowa, ostrożność, wrażliwość edukacyjną, wrażliwość wychowawczą, formacyjną, wobec której musimy się sprzeciwiać, dlatego że ta forma światopoglądu dekonstruuje wizję człowieka, dekonstruuje wizję świata, pozbawia nas wyznaczników, pewności, pewników, zarówno poznawczych, obiektywnych, moralnych, tworzy przestrzeń zupełnego chaosu. Zamiast, tak jak zresztą w całym postmodernizmie, zamiast kosmosu mamy wytworzony chaosmos. Proszę Państwa, ostatni może tylko akapit, na który chciałbym zwrócić uwagę, jaki jest stosunek między tolerancją a demokracją. Wydaje się, że dzisiaj we współczesnych społeczeństwach, co obserwujemy także bardzo czytelnie w Polsce, mamy do czynienia z dwoma charakterystycznymi tendencjami. Z jednej strony demokracja stanowi instrument rozszerzania granic tolerancji. I to jest rzecz, którą no dzisiaj namacalnie obserwujemy. Pewne grupy, nazwę to najdelikatniej ekskluzywne, pewne grupy marginalne, pewne grupy odbiegające od normalności dzięki mechanizmom demokratycznym zyskują sobie znaczący głos, zyskują sobie przełożenie medialne, przełożenie polityczne, reprezentacje parlamentarne, reprezentacje nawet we władzach parlamentu być może zyskają. To jest efekt swoistego mechanizmu demokracji i tolerancji. Oczywiście efekt, który de facto kończy się tym, co można było zaobserwować w Holandii, wsadzeniem normalności do getta. To jest efekt, który jest efektem szalenie niebezpiecznym i który w formie mniej radykalnej, ale też nie mieliśmy takich podstaw radykalnych jak w Holandii, ten efekt dzisiaj zaczyna się dziać. Zaczyna się dokonywać także w naszej przestrzeni kulturowej i politycznej, kiedy ludzie normalni zostają zepchnięci na pewien margines albo zamknięci w pewnych gettach. Z drugiej strony przekształcenia społeczne, rozwój społeczeństwa masowego, krótko mówiąc proces globalizacji, postępująca sekularyzacja, inne zjawiska, rodzi pytanie, kto ma dzisiaj moc narzucania szerokim rzeszom społecznym jednego sposobu myślenia i zachowania, a kto jest mniejszością, która powinna się odwołać do kategorii tolerancji. To jest pytanie oczywiście o mechanizmy, to jest pytanie o rolę tych, którzy tą świadomością społeczną sterują. Efektem, powiedziałbym może takim ilustrującym te tendencje, które pojawiają się w społeczeństwie demokratycznym, czy teoretycznie demokratycznym, albo może tak, które pojawiają się w społeczeństwie demokracji rozumianym jako zasada rządów w większości, bez odwołania się do zasady prawa i zasady prawdy, prawdziwości, w takim społeczeństwie demokratycznym może dojść do takiej sytuacji, jaką obserwujemy w ostatnich miesiącach i latach w naszej przestrzeni publicznej. Mamy dwa zdjęcia z dwóch marszów. Marszu Równości i marszu obrony telewizji Trwam, wrześniowego marszu. Ilość i jakość jest tutaj, powiedziałbym, dość zróżnicowana. Niemniej jednak, jak doskonale wiemy, usiłuje się nam narzucić wrażenie, że ten obraz górny jest obrazem dominującym w naszej rzeczywistości, że on stanowi podstawowy wyznacznik tolerancji, że on stanowi podstawowy wyznacznik naszej demokratyzacji życia. Marginalizacja tego, co widzimy na dole, jest traktowana jako coś normalnego, coś naturalnego. Dlatego też, proszę Państwa, słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed 30 laty, słowa wypowiedziane w Skoczowie, czyli to jest rok 91. Dziękuję bardzo. 95, bardzo dziękuję. Słowa wypowiedziane w 95 roku, a więc 6 lat po transformacji ustrojowej, te słowa wtedy wzbudziły też alergiczną reakcję niektórych mediów i polityków, ale te słowa dzisiaj zachowują jeszcze bardziej swoją wyrazistą adekwatność do sytuacji, niż powiedziałbym wtedy właśnie w roku 95. Wbrew pozorom praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencję do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia. Dziękuję za tolerancję wobec niniejszego wystąpienia, ale nade wszystko dziękuję Państwu za afirmację mojej osoby i poglądów. Dziękuję ślicznie.